Najdostojniejsi księża biskupi, czcigodni bracia kapłani, diecezjalni zakonni, umiłowani w Panu siostry i bracia. W czasie mszy świętej Krzyżma, jako pierwszy czytany jest tekst rozdziału Księgi Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Znamy dobrze ten fragment. Bardzo często jest on czytany w czasie mszy świętej z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Nazywany jest niekiedy piątą pieśnią o Słudze Jahwe, jak gdyby uzupełniającą tajemnicze teksty z drugiej księgi Izajasza, które przedstawiają mesjańską postać sługi. Dla nas, chrześcijan, tym sługą jest Jezus Chrystus. To On został namaszczony Duchem Świętym już w chwili poczęcia, kiedy Maryja na słowa Archanioła Gabriela odpowiedziała fiat, a w języku aramejskim było to zapewne amen. Niech się tak stanie. Niech tak będzie, jak mówisz. W synagodze w Nazarecie Jezus odnosi tekst Izajaszowy do siebie. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Jezus uroczyście potwierdza, że On jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem. Już bowiem w chwili poczęcia człowieczeństwo Chrystusa zostało konsekrowane bóstwem, a Jezus stał się najwyższym kapłanem nowego przymierza. Całe Jego ziemskie życie będzie ukierunkowane na ofiarę z życia na drzewie krzyża. Przedtem będzie wieczernik z ustanowieniem Eucharystii i kapłaństwa. Nasze kapłaństwo wyrasta więc z wieczernika i ściśle łączy się z Eucharystią. Jest ono uczestnictwem w jednym, niepowtarzalnym kapłaństwie Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. I właśnie w tym duchu odczytujemy z pierwszego czytania: wy zaś będziecie nazwani kapłanami Pana. Mienić was będą sługami Boga naszego. Nie tylko więc jesteśmy nazwani kapłanami, ale nimi rzeczywiście jesteśmy z łaski i dobroci Pana Boga. Dzisiaj w czasie tej porannej mszy świętej, kiedy to prezbiterium diecezji kaliskiej skupia się razem z biskupami przy ołtarzu pańskim, z pokorą i wdzięcznością mówimy temu, który nas miłuje, który przez swą krew uwolnił od grzechów, uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, i Jemu chwała i moc na wieki. Dziękujemy Ci, Panie, za drogocenny skarb, za łaskę kapłaństwa, którą niestety nosimy w glinianych naczyniach. Dziękujemy Ci za kapłanów, którzy pracowali w naszej diecezji, zostali już odwołani do Ciebie, imiennie zostali wymienieni tutaj. Wszyscy prawie znają nie tylko z imienia, z nazwiska, ale z gorliwości kapłańskiej. Pozostawili oni trwały ślad swojej znojnej pracy i owoce, które dojrzewają w następnych pokoleniach. Dziękujemy Ci, Panie, za obecnych kapłanów, którzy mimo różnych trudności zewnętrznych, w jakich żyją, głoszą wytrwale Słowo Boże, udzielają sakramentów świętych, spowiadają, błogosławią małżeństwa, ale też remontują kościoły, pomagają biednym, bezrobotnym. Wpatrzeni dzisiaj w Jerozolimski Wieczernik, gdzie ustanowione zostało kapłaństwo wraz z Eucharystią, gdzie powstał Kościół Chrystusa w dniu zesłania Ducha Świętego, gromadzimy się w naszym wieczerniku katedralnym, by umocnić naszą więź z Chrystusem, Jego Kościołem, z biskupem przez odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy przybyli dzisiaj na tę Eucharystię. I w czasie uroczystych modlitw, których za chwilę będziemy świadkami, wzywa się Boga, by zesłał Ducha Świętego. Prosimy Cię, Boże, ześlij z niebios Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela, by Jego moc przeniknęła ten olej przy oleju chorych. Błagamy Ciebie, Boże, uświęć swoim błogosławieństwem ten olej. Niech on przeniknie moc Ducha Świętego współdziałaniem potęgi Chrystusa. Mówimy przy oleju krzyżma. Niech dla odrodzonych z wody Ducha Świętego olej ten stanie się krzyżmem zbawienia, sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym. To piękne i starożytne modlitwy, one zawierają bardzo głęboką teologię, którą ciągle warto wydobywać na światło dzienne. Słowo krzyżmo pochodzi od greckiego chryzma, bliskie jest słowu Chrystus, co oznacza namaszczony, pomazaniec. Obecna liturgia eucharystyczna to msza świętego namaszczenia. Kiedy biskup ustanowiony przez Chrystusa namaszcza olejem świętym, to wtedy dotyka łaską swojej modlitwy, która się łączy z mocą i wszechmocą Boga. Wtedy Chrystus tam działa. Gdzie działa kapłan? W świetle symboliki olejów świętych tym jaśniej widzimy, jak bardzo potrzebny, niezastąpiony jest kapłan, który niejako przedłuża działania Chrystusa na ziemi. Dzisiaj chciano by nas wcisnąć we wszystkie działania, oprócz sakramentalnych. Pamiętajmy, że pierwszą powinnością jest głoszenie Słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych. Dziękuję wszystkim, którzy tak pięknie włączyli się w noc konfesjonałów. My po to jesteśmy. Dlaczego? Ponieważ tego nikt za nas nie zrobi. Mogą świeccy wybudować kościół. Mogą karmić głodnych. Mogą remontować, ale nie rozgrzeszy. Drodzy kapłani, za chwilę odnowicie przyrzeczenia kapłańskie. Warto w dniu dzisiejszym, zwłaszcza w czasie tej mszy świętej, wrócić myślą do momentu święceń kapłańskich czy biskupich, niezależnie od tego, kiedy to było, 60, 50, 25 lat temu czy 5 lat temu. Leżeliśmy krzyżem na posadzce katedry. Kościół przyzywał wstawiennictwa wszystkich świętych. Klęczeliśmy przed biskupem, a Bóg namaszczał nas przez Chrystusa ogniem i Duchem Świętym. Posłał, by głosić dobrą nowinę, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom, więźniom swobodę, by obwieszczać rok łaski u Pana i dzień pomsty dla naszego Boga. Na czym więc polega istota kapłaństwa? Jest to namaszczenie Duchem Świętym, mądrością i mocą Chrystusa, ale dla posługi ludu Bożego. Modlimy się w dzisiejszej kolekcie: Boże, Ty namaściłeś Twojego Syna Duchem Świętym, ustanowiłeś Go Chrystusem. Ty również nas namaściłeś olejem świętym, ustanowiłeś, byśmy działali in persona Christi. Kapłan był i jest osobą zarówno uznania, jak i krytyki. Hosanna i ukrzyżuj go. Trzeba wpisać to w logikę kapłańskiego życia. Granica między tymi kategoriami wartościowania jest bardzo nikła. Wszelkie jednak próby oceny kapłanów bez odniesienia do Chrystusa nie mają sensu. Narażone są na błędy, pomyłki, które występują w analizach tych socjologicznych, w sondażach środowiskowych, szczególnie w mediach. Te ostatnie szukają za wszelką cenę sensacji, lubią wypowiadać się na temat życia księży, ferując pod ich adresem nieraz zbyt pochopne i surowe wyroki. Tym bardziej przykra jest sprawa, jeżeli sami duchowni publikują niewyważone, stronnicze artykuły i w witrynach internetowych oskarżając siebie, być może dla uspokojenia lub oszukania własnego sumienia. Tę tendencję surowego sądzenia księży zauważamy nawet w tak zwanych mediach czy wydawnictwach katolickich, w których udowadnia się z góry założoną tezę. Umiłowani kapłani, nie chcemy tuszować zła w Kościele, tym bardziej w życiu kapłanów, ale nie wolno nikomu wydawać wyroku, nawet jeżeli sprawa jest bolesna, bez wyjaśnienia. Nie wolno też nawet upadków niektórych kapłanów rozciągać na wszystkie sługi ołtarza. A jednym słowem można zniszczyć człowieka, ale też jednym dobrym słowem można mu przywrócić chęć do życia. Wiemy też, że Kościół otrzymał od Chrystusa sakrament pokuty pojednania. Dlatego tam, gdzie jest grzech, jest też szansa na pokutę i przebaczenie. Szczególnie cenimy to w tym świętym roku miłosierdzia. Jednakże miara sprawiedliwości niech będzie taka sama dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Czystych rąk i sumień i domagamy się od kapłanów, biskupów, polityków, tych ludzi od biznesu, od wszystkich, którzy dzielą odpowiedzialność za dobro wspólne. Popatrzcie, byliśmy świadkami, jak wiele było manipulacji przy lustracji. Zobaczcie, że żadnej z grup zawodowych, społecznych nie zlustrowano, tylko ludzi Kościoła. Gdy pojmano Jezusa w ogrodzie Getsemani, wtedy Jego uczniowie rozproszyli się. Prawdopodobnie lęk kazał im się ukryć. Sfrustrowani własną postawą, nawet niespełnionymi obietnicami Jezusa, musieli wówczas utracić pierwotny zapał, z jakim niegdyś działali razem dla wyzwolenia Izraela. Misja Jezusa okazała się niepowodzeniem. Także i oni zawiedli Go jako przyjaciele, jako uczniowie. Nie wiedzieli, dokąd iść, rozdzielili się, każdy poszedł w swoją stronę. Jak to możliwe, że rozproszeni uczniowie znów odnaleźli siebie nawzajem? Co ich zgromadziło? Co ponownie uczyniło wspólnotę? Tym czymś była ich wspólna wiara w zmartwychwstałego Pana, którym się ukazał. Jego słowa niosły nie potępienie, ale pokój. objawił im się nie jako sędzia, lecz by przebaczać. Komunię rozbitą przez niewierność, egoizm uleczył, odnowił ktoś, kto zdobył ten triumf nad grzechem i śmiercią. Zmartwychwstały Pan znów ich połączył. Nowa wspólnota wiary zrodziła się ze wspólnego doświadczenia oglądania zmartwychwstałego, wspólnego wyznania, że zmartwychwstały Jezus jest Chrystusem. I to doświadczenie ponownego zebrania się w jedno przypieczętował dar Ducha Świętego, który miał odtąd pouczać uczniów o Jezusie. Duch miał zatem ożywiać wiarę uczniów Jezusa w komunie z Nim. W ten sposób Duch tchnął życie w pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Ten sam Duch wszędzie i zawsze i nadal ożywia wspólnoty chrześcijańskie, tchnąc w nie wiarę Ducha wspólnoty między uczniami Chrystusa. Jak Jezus zmartwychwstały zgromadził niegdyś przybitych uczniów, okazując moc miłosierdzia, pojednania nad ludzkim upadkiem, nad niewiernością, tak też Duch Święty będzie zawsze gromadził lud, ten, który wierzy w zmartwychwstałego. Wspólnota wierzących w Chrystusa jest znakiem nadziei dla świata, który szuka prawdziwej komunii. Jesteśmy wszyscy świadkami tak zwanej globalizacji. Dotyczy ona wszystkich dziedzin życia, nie tylko ekonomii. Popatrzcie, ludzie i na różnych kontynentach, i w Szanghaju, i w Los Angeles, i w Berlinie, to samo i dzisiaj jedzą. Wszystkie kuchnie się wymieniają. Podobnie się ubierają, bo taka jest moda. Ale globalizacja też wkrada się w sferę kultury, a nawet religii. I to jest niebezpieczne. Gdzie niejako odebrać nam chcą tradycję, która w Kościele jest święta. I dlatego wiele wysiłków trzeba, zwłaszcza w kształtowaniu nowego pokolenia, przekazaniu depozytu wiary. Dla religii jest to bardzo niebezpieczne. Jak bardzo niebezpieczne jesteśmy świadkami nie tylko w naszej ojczyźnie, ale i w Brukseli ostatnio. Jak bardzo niebezpieczne dla konkretnego człowieka. Zdobądźmy wiele siły, energii, gorliwości, byśmy służyli Jezusowi Chrystusowi, Jego Kościołowi z jak największą mocą, przez znaki sakramentalne, uświęcając ten świat, przez wierność tradycji. I chciałbym na zakończenie bardzo serdecznie podziękować za trud duszpasterski, za tych wiele godzin w konfesjonale, za przygotowanie liturgiczne świąt. Ale też chciałbym prosić, byście byli ostrożni na słowa, które mogą ranić. Nawet jak jesteście zmęczeni. Są tacy, co i dzisiaj nas nagrywają. Tak dalece się posuwają, że i w kancelarii, i w kurii. Ale czasem trzeba powiedzieć przepraszam też. Mieć na tyle siły, jak zostało dotknięte to, co nazywamy godnością człowieka. Ukochani bardzo serdecznie dziękuję księżom biskupom, biskupowi Łukaszowi, biskupowi Stanisławowi, Teofilowi za ich gorliwość pasterską. Wszędzie, gdzie jesteśmy proszeni, jesteśmy obecni. I na najmniejszej wiosce i w dużych miastach jesteśmy do waszej dyspozycji. Mamy co robić i Bogu niech będą dzięki. Wszystkim kapłanom, najbliższym współpracownikom, pracownikom kurii, sądu duchownego, wyższego seminarium duchownego, wszystkim dzisiaj serdecznie dziękuję za ich posługę. I kończąc, chciałbym powtórzyć słowa Pana Jezusa, który na zakończenie jakby miał coś najważniejszego do powiedzenia apostołom, jak odchodził. Abyśmy byli jedno, w jedności. Nie dajmy się podzielić. Amen.